przy gorącym stole.
Dobry wieczór, 8 minut po godzinie 18. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Jak w każdy poniedziałek rozmawiamy z wielkopolskimi politykami o tym, co ostatnio wydarzyło się w naszym życiu publicznym. Dziś może nieco mniej o kampanii samorządowej, która już dosyć tak intensywnie zaczyna nabierać rozpędu, ale mamy inne tematy, pewnie o to też będziemy zahaczali. W naszym studiu poznańska radna Ewa Jemility, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Także senator Waldemar Witkowski, Lewica, kłaniam się nisko, przewodniczący Unii Pracy.
Dobry wieczór.
A nasz skład uzupełnia zdalnie tym razem pilski poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Głowski. Witam serdecznie, panie pośle.
Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać.
Tak jest, wszystko w porządku. Z Zoomem to zawsze jest tak, że dobrze dwa razy sprawdzić. Jesteśmy doskonale słyszani. Proszę państwa, to od wielkich słów rozpocznijmy. Wielkie słowa to przede wszystkim dwóch wielkich polityków, największych w polskiej polityce. Jarosław Kaczyński, który mówi, że zmienia swoje polityczne plany, nie rezygnuje z politycznej emerytury w 2025 roku. Mówi, że będzie kierował partią, o ile oczywiście uzyska nominację, także w 2025 roku, kiedy będą wybory. I tak sobie pomyślałem, że najlepsze zdanie do komentarza to jest odpowiedź Donalda Tuska. Premier Donald Tusk, który napisał: to dobra wiadomość. No to tak, jak państwo interpretujecie te dwa krótkie słowa Donalda Tuska? Ewa Jemility.
No ja znam pana Donalda Tuska z tego, że lubi chronicznie kłamać, także jak nawet mówi coś dobrego, to zapewne
to
tego nie ma
Bur,
na,
tak?
Zapewne tego nie ma na myśli. Ja oczywiście uważam, że jest to bardzo dobra wiadomość, bo no, przed nami trudne czasy, a na trudne czasy jednak taki mąż stanu wybitny jak Jarosław Kaczyński to jest, mówiąc po angielsku, a must, czyli konieczność, dlatego ja bardzo się cieszę, że będziemy mieli jeszcze tego wartościowego polityka sterującego nie tylko Prawem i Sprawiedliwością, ale także wpływającego na losy Polski.
Panie pośle, zwracam się do Piotra Głowskiego. Dobra wiadomość Donalda Tuska, to znaczy jaka w tym komentarzu do tego, że nie ma politycznej emerytury Jarosława Kaczyńskiego?
No to taka oczywiście pewnie drobna złośliwość, ale myślę, że to dla tych, którzy dzisiaj oczekują, że PiS w tym wydaniu, które mieliśmy okazję oglądać przez 8 lat, nie wróci do władzy, to akurat obecność Jarosława Kaczyńskiego pewnie gwarantuje. Z takiego właśnie powodu, że myślę, że jest to polityk, który nie rozumie już tego, co się obecnie dzieje i te zmiany, które wydarzyły się w ostatnim czasie, pewnie to są dla niego zaskoczeniem. Ja tylko w ogóle się dziwię, bo naprawdę kiedyś taka był fragment piosenki, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść najlepiej niepokonanym. To dotyczy każdego zawodu, każdej osoby i myślę, że taka polityczna emerytura naprawdę wielu osobom dobrze by zrobiła.
Panie senatorze, Waldemar Witkowski.
No, generalnie poniekąd rozumiem pana Jarosława Kaczyńskiego. No nie ma rodziny, nie ma żadnych innych obowiązków. No nie ma ani dzieci, ani wnuków. W związku z tym no, chce być potrzebny, to z jednej strony. A z drugiej strony myślę, że boi się, że jeżeli te komisje stwierdzą różne przewinienia PiS-u, czy oszustwa, malwersacje, łamanie prawa, to jego następcy no, mogliby odwrócić się od plecami od pana Jarosława Kaczyńskiego i uznać, że to była jednak jego wina, to wszystko, co się działo w Polsce w ciągu 8 ostatnich lat. I stąd no, pewnie jego chęć bycia nadal przewodniczącym. Prawo mu na to pozwala, chociaż ja uważam, że wszystkie funkcje publiczne albo funkcje osób, które żyją za pieniądze publiczne, a więc opłacani przez naszych podatników, powinny być dwukadencyjne, a potem
bez wyjątku pan tak, proszę? Uważa pan
pana
tak bez wyjątku?
Już tutaj dawno nie
bez wyjątku,
być
generalnie
razie.
Prezydenci, sędziowie trybunału, no, różne funkcje są dwukadencyjne, ostatnio także prezydenci miast, wójtowie i burmistrzowie, to przewodniczący partii może też powinni odchodzić po dwóch czy trzech kadencjach, bo też żyją z pieniędzy publicznych, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale PiS jest największym beneficjentem środków publicznych, to jest kilkadziesiąt milionów rocznie, to my go utrzymujemy, tą partię, my utrzymujemy ochronę pana Kaczyńskiego, samochody i tym podobne rzeczy. I to mi się po prostu nie podoba.
Ale to ciekawy postulat, swoją drogą, dwukadencyjność. Proszę bardzo, pani radna.
Przepraszam bardzo, ale naprawdę takie bezczelne stwierdzenie i kłamliwe. Pierwsze dotyczące rządów, 8-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. To był okres bardzo dobry dla Polski. To był okres dużych reform. To był okres rzeczywiście sprawiedliwego rozdzielania inwestycji we wszystkich zakątkach naszego kraju. To nie było tylko tak, że to rzucimy pół miliarda złotych do Białegostoku, bo w Poznaniu i tak na nas zagłosują i przez to od wielu, wielu lat nie mamy zbudowanego centralnego szpitala klinicznego. Myślę, że rzeczywiście niektórzy powinni się już tylko wnukami zajmować, jeśli je mają i może się, nie wiadomo tylko, czy potrafią się nimi zajmować, bo to też jest taka prawda, że Pan Bóg też czasem dzieci i wnuki daje, ale też trzeba się nimi umieć zaopiekować.
Tylko się może w głowie pisiorki.
Zaopiekować.
Pan Bóg, Witkowski, Ewa Jemilite.
Niegrzeczny,
że mówię. Proszę Państwa, zejdźmy z osobistych rzeczy. Co do dzieci, wnuków i tak dalej, to pozostawmy je pewnie poza polityką.
Jeszcze dodam, jeśli chodzi o osobę pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to akurat żaden z panów nie jest godzien mu buty czyścić. Mówiąc krótko i dosadnie.
Dobrze, proszę Państwa.
Chodzi w niewyczyszczonych z reguły w związku z tym ekologicznych butach.
To ma pan okazję.
Więc potrzebuje pomocy, a może pani się pokłonił.
To się nam trafiła ostra para z pani partnerów. Szanowni Państwo, ja zejdę na opinię komentatorów i polityków. Z jednej strony mamy na przykład dziennikarzy. Rzeczpospolita choćby napisała ostatnio, że nie widać planu kryzysowego prezesa i widać, że ma coraz większe problemy z utrzymaniem steru własnej partii. To jest jedna z teorii. Ale z drugiej strony na przykład profesor Andrzej Nowak, zaangażowany intelektualista, popierający z takiego szerszego kręgu intelektualnego PiSu, też mówi, że właściwie trzeba byłoby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego inną, nową twarzą i umysłami z energią, które są nieskrzywione pewnym układem dworskim, który się wokół prezesa Prawa i Sprawiedliwości wytworzył i który sprawia, że być może nie ma on już tego oglądu rzeczywistości, jaki jest w tym momencie. Więc pytanie, czy wracam do tego pytania, czy teraz kandydowanie prezesu Jarosława Kaczyńskiego to jest obciążenie dla tej partii, czy tak naprawdę dla tej partii jedyny słuszny kierunek, bez którego nie funkcjonuje już jako ugrupowanie. Panie pośle, Piotr Głowski.
Znaczy jedno i drugie, to znaczy nie będzie PiSu bez Jarosława Kaczyńskiego, a przy okazji PiS zarządów Jarosława Kaczyńskiego wewnętrznych będzie coraz słabszy, bo te tarcia wewnętrzne, które się odbywają, no i oglądamy i widzimy z bliska bardzo często w Warszawie, one w wyraźny sposób pokazują, że moment, w którym Jarosław Kaczyński odejdzie z szefostwa partii, to będzie okres walki wewnętrznej i prawdopodobnie wielu podziałów, które tam się odbędą, ale z drugiej strony no właśnie ta sytuacja, że on wiąże to jeszcze dzisiaj i trzyma, nie wiem co już, żelazną ręką, chyba coraz mniej, powoduje, że ten okręt naprawdę nie tylko już nabiera wody, ale zaczyna tonąć, bo to jest bardzo podobna sytuacja, jaką w polityce kilka razy już oglądaliśmy, że po prostu po okresie, w którym jeszcze wiele rozliczeń przed PiS-em, to znaczy takich, które będą pokazywały w najbliższym czasie różnego rodzaju patologia, czasami przestępstwa, będzie powodowało coraz głębszy przechył na burtę, aż do momentu, kiedy ten statek się po prostu zupełnie wywróci.
Ewa Jemilite, pani radna, jak właściwie pani ocenia w tym momencie plan? Czy jest jakiś plan Jarosława Kaczyńskiego na przyszłość powyborczą, jednak porażkę, jakby nie patrzeć na to, jest przegrany, jest utrata władzy?
Chciałam tylko przypomnieć szanownym interlokutorom, że Partia Prawo i Sprawiedliwość zdobyła największą liczbę głosów w wyborach.
No ale to jest takie trochę zapięte rzeczywistości.
No niestety nie. Tylko zebrało się, taka naprawdę polska targowica, BIS, zebrało się grono cwaniaków z Platformy Obywatelskiej, z różnej maści wszelkich tam partyjek, którzy powiedzieli, przecież tak
pani
właściwie, to my możemy te konfitury tutaj zacząć spożywać, jeśli się wszyscy umówimy zgodnie.
Umówmy się dzisiaj, że nie
jeśli
mówimy,
umówimy się zgodnie co do tego. Ja sobie słyszałam jakaś pisiorka, także...
Pan senator nie mówi pisiorka, pani nie mówi tak, że...
To proszę też
szanowni państwo,
na słowa.
Przede wszystkim nie mówimy jednocześnie. To ja mam propozycję. Pan senator nie mówi pisiorka, skończyć. Pani radna nie mówi targowica. Unikamy tych określeń, bo to tak naprawdę jest.
Targowica jest określeniem historycznym, do którego uważam, że warto się odnosić. Natomiast już za szczyt bezczelności uważam takie stwierdzenia, bo to stwierdzenia padają z ust pana posła z Piły o jakiejś przestępczej działalności Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli pan ma na to dowody, to radziłabym natychmiast biec do prokuratury, a jak nie, to no, proszę tu i teraz przeprosić.
To
że wy tam powołujecie setki komisji, które mają tylko propagandowo opowiadać, że Prawo i Sprawiedliwość na przykład wpuściło 250 000 nielegalnych imigrantów do Polski. Okazuje się, że debata teraz jest nad 600
wizami.
Liczbą 600 wiz.
Pani radna, jeszcze, panie, bo ja zapytałem o plan Jarosława
Pytanie o legalność.
Wydaje mi się, że to jest
ja myślę, że bardzo dobrze, że pan prezes Kaczyński pozostaje. Zawsze było widać, że brał ster w ręce, kiedy, podkreślam, Polska była zagrożona, a nie jakaś formacja polityczna, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Tak było w momencie kryzysu wybuchu wojny, chociażby na Ukrainie, pomiędzy Rosją i Ukrainą. I w takich przypadkach uważam, że dobrym jest liderem i właściwą osobą na właściwym miejscu. A będą się ucierać oczywiście stanowiska i zdania młodszych polityków w naszym ugrupowaniu i na pewno do tej zmiany przecież musi dojść, ale na pewno to dojdzie w sposób, jestem przekonana, spokojny, merytoryczny, ponieważ jesteśmy poważną formacją i tutaj nikomu nie zależy na tym, żeby urządzać takie kocopały, jakie urządzają teraz koalicjanci, którzy nie mogą się dogadać w niczym, ale udają, że rządzą.
Ja tylko krótko, w ramach edukacji historycznej pani radna chyba nie wie, że targowica, za targowicą stoi dostojnicy kościelni, a w tych wyborach 15 października, który PiS został odsunięty od władzy, dostojnicy nie stali ani za mną, ani za tymi, którzy startowali do Senatu z porozumienia koalicyjnego.
Teraz komuniści chcieliby nadawać ton dyskusji.
Zapytam o pieniądze, bo to pewnie jest temat, który musi powrócić. Mamy decyzję Komisji Europejskiej, która deklaruje odblokowanie pierwszych wypłat środków z Krajowego Planu Odbudowy. To ma być 6 300 000 000 euro. Tak się zastanawiam, co tak naprawdę się wydarzyło, że nagle zostało to odblokowane, bo jeśli miałbym patrzeć na jakieś takie ruchy reformujące, to ja nie widzę niczego, oprócz może rzeczywiście zmiany władzy w Polsce, do tego, żeby tak się wydarzyło. A to przypomnę, jeszcze niedawno szefowa Komisji Europejskiej deklarowała, że Polska właściwie spełniła wszystkie warunki, które były wymagane.
No jest to kolejny przykład zakłamania już nie tylko polityków polskich, mam tutaj na myśli Platformę Obywatelską, czy całą tę kolorową koalicję, która w tej chwili usiłuje udawać, że rządzi, ale to też no niestety pani Ursula von der Leyen przyjechała, żeby robić sobie raz kampanię wyborczą, mając nadzieję na objęcie kolejnych poważnych stanowisk po wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest także usiłowanie pokazania przez Platformę Obywatelską, że popatrzcie, jacy my jesteśmy teraz praworządni, no to popatrzmy, jak się zachowuje chociażby pan Adam Bodnar i cała ekipa, która niszczy media w Polsce. No i tak właściwie łamie konstytucję wielokrotnie. No ale przekaz jest taki, że nasz nasza prawda jest najprawdziwsza. Jak wam się nie podoba, to my i tak będziemy ją tam przekazywać. Już kiedyś pan Rafał Trzaskowski, obecny prezydent miasta Warszawy, stwierdził bezceremonialnie na wizji, że te środki, to było kilka lat temu, z KPO będą blokowane dopóki my nie dojdziemy do władzy. No i ten scenariusz się spełnia. No, to był taki scenariusz PO, czyli psa ogrodnika. Skoro my nie rządzimy, to zrobimy wszystko, żeby wam tych pieniędzy nie dać, żeby Polsce tych pieniędzy nie dać. A teraz będzie bardzo krótki czas niestety na wykorzystanie tych środków, bo zostały tylko 3 lata. Od 2 lat wiele innych państw Unii Europejskiej z tych środków już mogło korzystać. My teraz będziemy nagle na łapu-capu próbować znaleźć projekty, które moglibyśmy sfinansować z tego programu. To nie jest program bardzo elastyczny. Te środki muszą być przeznaczone na takie, a nie inne projekty, wszystkie związane jak zwykle czy to z Zielonym Ładem, czy z ekologią i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie jest teraz będzie, czy będziemy finansować, tak jak już to zdążył zapewnić pan Tusk, takie Siemensy i inne farmy wiatrowe montowane i kupowane w Niemczech, żeby ratować niemieckie firmy. Bo chciałabym jeszcze wszystkim państwu przypomnieć, że KPO to nie jest żaden prezent, który my dostaniemy za darmo i pieniądze, z którymi możemy sobie korzystać na projekty, żeby rozwijać polski, czy to polski przemysł, czy budować autostrady, czy remontować szkoły. No być może się uda jakąś termomodernizację, ale pewnie się skończy na kupowanie niemieckich pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Na dodatek te pieniądze są pożyczką. To nie jest żaden podarunek.
Pożyczka, ale i granty. Tam są też
zwrotne. One są związane zdecydowanie mniej niż połowa środków jest grantem, natomiast znakomita większość jest pożyczką. Też uważam, że skandaliczne było też blokowanie środków z programu spójności. I teraz jeszcze pani von der Leyen przyjechała i naprawdę bardzo mijała się z prawdą, opowiadając, że tak wielkie środki teraz spłyną do Polski z tego KPO, bo nagle zapanowała jakaś praworządność, kiedy w biały dzień jest łamana konstytucja, a miała na myśli nie tylko środki z KPO, ale także i te środki spójności, których Unia Europejska nie miała w żaden sposób prawa blokować. No ale cóż.
Ja tylko dodam, że te środki mają za miesiąc znaleźć się na naszych kontach.
Te ze spójności jest państwu. Szansa. Z KPO, no chyba te na Siemensa, to tak.
Myślę, że no, tak przynajmniej jest mowa o tych z KPO. Panie senatorze Waldemar Witkowski.
Ja tylko zastanawiam się, no, taka refleks powinna nastąpić u ludzi PiSu. Dlaczego tyle narodów europejskich nie lubi PiSu? Dlaczego nie potrafiliście przez ileś lat przekonać do swojej racji? Dlaczego tych sojuszników nie dało się znaleźć wcześniej i dlaczego decyzje o tym, że tych pieniędzy nie mogliśmy pozyskać, były spowodowane głównie walkami plemiennymi na podsłuchy między ludźmi Ziobry, ludźmi pewnie Kaczyńskiego i innymi, którzy ludźmi, przepraszam, od pana Morawieckiego. No przecież to spowodowało. Premier Morawiecki podpisał, zgodził się na rozwiązania, a później zaczęły się schody związane z wzajemnymi podsłuchami, niegłosowaniem, zacząć obrażaniem się wzajemnym i tak dalej. No taki PiS, w takim kształcie, jak działał wcześniej, no spowodował, że jesteśmy praktycznie jednym albo w zdecydowanej mniejszości państw Unii Europejskiej, które są nie przyjmowane na salonach europejskich, ale także światowych. I to jest bardzo przykre, bo nawet jak państwo macie rację, do tych swoich racji trzeba umieć przekonać pozostałe państwa w pierwszej kolejności w Unii Europejskiej i na świecie. Niestety polityka ta, którą prowadziliście przez lata, spowodowała, że na nas często za granicą patrzą jakichś dziwaków. XXI wiek, pozbawianie kobiet ich praw, XXI wiek, pracownicy traktowali ciągle jak siła robocza po to, żeby dać szansę zarobić innym, przede wszystkim ludziom związanych z obozem władzy. No to nie przystoi nam, Polakom, którzy żyją w Unii Europejskiej. I to jest prosta odpowiedź. No, nie da się być na świecie, w Europie, jeżeli się ma samych wrogów, a brak przyjaciół.
Panie pośle, Piotr Głupski. KPO ma w tym roku popłynąć, jeżeli dobrze liczę, 23 miliardy euro z KPO, to już będzie taki maks, który mamy dostać na ten rok.
Czy ja tak słucham nie tylko z pewnej odległości takiej rzeczywistej, ale też z pewnej odległości politycznej tego, co mówiła pani, która reprezentuje PiS przed chwileczką. I na szczęście bym powiedział, słuchają nas Wielkopolanie. I no, nie będę próbował tak punkt po punkcie tłumaczyć, że świat zupełnie inaczej wygląda. Ale kilka rzeczy jest naprawdę ważnych. Po pierwsze, KPO to są programy, które są taką wielką wspólną pożyczką w całej Europie, wszystkich państw, które również same wobec siebie są poręczycielami tych wszystkich, tej takiej wielkiego planu Marszala, jak to bardzo często jest nazywane. I ani nie jesteśmy w lepszej, ani gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o sam, bym powiedział, stan związany z pozyskaniem tych środków. Nasz problem polegał na tym, że no, umawiamy się, że nie będziemy bić sąsiadów. A jeden z sąsiadów mimo wszystko uważa, że trzeba tamtego drugiego bez przerwy lać po głowie i jak reszta mówi, weź go tam nie bij, no to mówi, ja będę jednak robił tak, jak ja uważam. No i taka była Polska. Taka była Polska, że była zawsze informacja, a my zrobimy tak czy inaczej po swojemu, a że wam się wszystkim to nie podoba, to w ogóle nas to nie interesuje. Tam były jakieś sprawy związane z demokracją, z prawami człowieka, z prawami kobiet. No to są takie hasła, które są może dla was dobre, ale nas nie dotyczą. Więc mieliśmy oczywisty problem z tym, żeby wspólnota, do której należymy, państw Europy, uznała, że po pierwsze trafi to nie po uważaniu kacyków lokalnych, tylko w ramach postępowań otwartych, konkursowych. Po drugie, że jeżeli będzie spór prawny, i taki spór będzie toczył się przed sądem, to nie będzie żadnych wątpliwości, że ten prokurator, który wniósł oskarżenie, czy sąd, który prowadzi postępowanie, działa zgodnie z interesem państwa, a nie z interesem partii. I to był kluczowy problem w tej debacie. Wydarzyło się bardzo dużo po wyborach, bo po pierwsze wszyscy wiedzą, że sytuacja w Polsce jest skomplikowana ze względu na prezydenturę Andrzeja Dudy, że programy związane ze zmianą ustaw, z przywracaniem praworządności, no, z założenia, tak prezydent zresztą powiedział, będą trafiały na śmietnik, więc cała praca legislacyjna dzisiaj jest niestety obarczona nie tylko ryzykiem, ale prawie pewnością, że nie uda się przeprowadzić tych procesów do końca. To znaczy, że prezydent ich nie podpisze, a dopiero wtedy są one skutecznym prawem w Polsce. Więc jedynym elementem, który dzisiaj jest pewnym, jest słowo tych, którzy dzisiaj za Polskę odpowiadają. Słowo premiera, wicepremierów i wszystkich innych osób, które tworzą strukturę państwa, że jak tylko nastąpią ku temu warunki, żebyśmy mogli zacząć normalnie funkcjonować w systemie prawa europejskiego, będziemy po prostu to robić. I to jest powód, bo Europa też opiera się na zaufaniu do siebie. To nie tylko przepisy, nie tylko te różne zapisy, które są oczywiście czasami nie dla wszystkich akceptowalne, bo one są jakimś wynikiem wielu uzgodnień i na tym też polega polityka i demokracja, że nie zawsze wszyscy są zadowoleni, ale również w dużej mierze Europa opiera się na zaufaniu i to zaufanie zostało przywrócone.
Ewa Emilty. Chce pani skomentować?
No cóż mogę powiedzieć? No, tutaj słyszę takie piękne opowieści o przywracaniu praworządności. Ja chciałabym zapytać na przykład o obietnice wyborcze, bo ja tankowałam dzisiaj na stacji benzynowej i nie widziałam benzyny po 5,19 zł za litr. Nie słyszałam, żeby którykolwiek z moich studentów dostawał stypendium w wysokości 1000 zł. Gdzie są te akademiki po złotówce? Bo ja wiem, że pan minister lewicy przyjechał tutaj i przywiózł 100 milionów niby na remont Jowity. To po prostu tylko była propagandowa zagrywka, bo gdyby wydał te pieniądze, chciał je zabrać i zresztą oświadczył, że je zabierze, to trzeba jeszcze sprawdzić, z funduszu budowy mieszkań komunalnych. No to jeśli mamy pozbawić z kolei mieszkańców Poznania mieszkań komunalnych, bo pan minister tak sobie przesuwa 100 milionów na całkowicie pozbawiony sensu remont tego akademika. Za 100 milionów dodam, można wybudować miejsce dla studentów. Obliczyłam to tak z lekka, licząc dla 600 studentów, a tam za 100 milionów ma być dla 200 studentów. No to jeśli to ma być taka gospodarka i takie rządy tej, mówię, bardzo kolorowej, bananowej koalicji, to pozostaje tylko załamywać ręce i
trochę
modlić się
nie w temacie,
o to, pani żeby
radna,
pan Jarosław Kaczyński żył jak najdłużej i żebyśmy byli w stanie też my jako ugrupowanie pilnować środków, które z KPO do Polski przybędą, żeby one nie zostały zmarnowane właśnie na takie projekty dla waszych kolegów.
Ja mam pomysł w ogóle, żeby kiedyś porozmawiać o KPO osobno, co byście państwo tak chcieli z KPO zrealizować. Myślę, dziś nie mamy na to czasu, mam jeszcze trzeci temat, który wydaje mi się bardzo interesujący.
Ale muszę sprostować.
Krótki komentarz jeszcze senator Witkowski.
Nauki szkolnictwa wyższego przeznaczył tylko 500 000 zł na audyt, który ma stwierdzić, czy ten remont akademika będzie potrzebny.
To
jasne jest, nawet proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Bo,
proszę pana, proszę chociażby przeczytać artykuły w Głosie Wielkopolskim, wypowiedź pana ministra Wieczorka
prawda nie pochodzi z mediów społecznościowych, z artykułów w jednej czy drugiej gazecie, tylko prawda jest taka,
niewątpliwie
pan minister
Jowita jest ciekawym tematem.
Skłamał,
obiecuję, wrócimy nie dzisiaj.
Zapytam, mogę powiedzieć swoje prywatne zdanie. Lepiej rzeczywiście, i tu mogę się nawet zgodzić, że nieraz lepiej zbudować coś nowego, niż remontować coś starego. I w sprawie Jowity powiem tak. Jako prezes wtedy jeszcze studenckiej spółdzielni pracy akademik w latach 80. poradziliśmy tam bufet i już wtedy były problemy z sanepidem, z
strażą pożarną. To państwo sobie poza programem
od samego początku
podyskutujecie.
Nie najlepiej wybudowany.
Mam pytanie dla całej trójki, szacownych naszych gości. Pytanie, które się przewija od dłuższego czasu, bo od dawna trwa dyskusja na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale to jest taka dyskusja makro. Mało mówi się o tym takim aspekcie wielkopolskim. Parę dni temu mieliśmy audycję w środku dnia, gdzie poruszaliśmy ten temat. Różne wypowiedzi, między innymi wicemarszałka województwa Wojciecha Jankowiaka w tej sprawie. Parę innych osób zabierało głos. Był także Marcin Choroła, były pełnomocnik do spraw budowy CPK. No, ja pytam w kontekście wielkopolskim. Czy państwa zdaniem, oczywiście to jest też pytanie to kluczowe, czy w ogóle CPK, ale jeśli CPK, czy jest ono korzystne dla Wielkopolski, dla naszego regionu, czy na tym możemy zyskać, czy stracić? Jaka jest państwa opinia na ten temat? Panie pośle, Piotr Głowski.
Mój znajomy, który zarządza dosyć dużym lotniskiem, kiedyś mi powiedział, wiesz, nikt chyba nie rozumie, że lotniska nie latają, z tych dyskutantów. A w tym zawiera się dosyć głęboka myśl, bo po pierwsze to linie lotnicze decydują, gdzie samoloty startują i lądują. Po drugie, bazuje to na rachunku ekonomicznym, to znaczy jeżeli są klienci, warto skądś latać, no to oczywiście te samoloty tam się pojawią i będą po pierwsze realizowały swoje zadania, a firmy będą realizowały zyski. To jest jak gdyby chyba kluczowe, żeby zrozumieć, że za tym, czy coś budować, czy nie budować, nie powinny stać decyzje stricte polityczne. No chyba, że jest się tak bardzo bogatym państwem, że nie wiadomo, co robić z pieniędzmi, ale w Polsce na chwilowo i od wielu lat i pewnie jeszcze w długiej przyszłości nie grozi, żebyśmy mogli po prostu sobie wyrzucać pieniądze, niezależnie od tego, czy to ma sens ekonomiczny, czy nie ma sensu ekonomicznego. Bo Mój sąsiad niedaleko, koło mnie w ławie poselskiej, siedzi pan minister Lasek, który dzisiaj odpowiada za CPK. I on jest naprawdę niezwykle oszczędny w słowach, nawet w naszych rozmowach. I mówi, poczekajmy, niech w końcu ktoś, w końcu to, bo to jest kluczowe, to policzy, czy my potrzebujemy takiego lotniska, czy...
Byleby to był lepszy audyt niż ten ostatni, który unieważniono.
No ale unieważniono...
I bardzo dobrze.
W trakcie, a nie po wyborze, więc...
Tak, to jest akurat...
Jeżeli ktoś nawet w różnych momentach popełnia błędy, się w takich sytuacjach potrafi wycofać, no to tylko można powiedzieć, że chwała mu za to, a nie, że udaje, że się nic nie stało i kamufluje jeszcze, to nie daj Boże. Tak? Mhm. Więc nie nawiązując do sytuacji związanej z audytami, tylko mówię o tym, czy w ogóle jest takie lotnisko potrzebne. Powinny decydować liczby, powinni decydować ci, którzy w przyszłości będą zarządzać flotą, która będzie z tego lotniska latała, czyli między innymi zarząd chociażby spółki LOT. Ile będzie tam samolotów? Bo wyraźnie widać, że oczywiście rynek lotniczy rośnie i on pewnie będzie miał swoje dobre lata przed sobą, ale zwróćmy uwagę, jak przy okazji tego wzrostu wzrosły również nasze lotniska regionalne, wszystkie w całej Polsce. I być może jest to gigantyczna szansa, żeby ten wzrost wykorzystać. Dzisiaj takie typowe huby, które kiedyś funkcjonowały, bo one pojawiły się w czasach, kiedy nawet flota, którą linie lotnicze dysponowały, była inna, bo dzisiaj większość tych samolotów dalekiego zasięgu może wystartować z naszego regionalnego lotniska i dolecieć do Bangkoku, do Singapuru czy do Stanów Zjednoczonych bez międzylądowania. To w dużej mierze zmieniło sytuację też na tym rynku, więc wydaje się, że nie mówiąc ani nie bijąc, jak to chyba się mówi ładnie, w czambu projektu ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby nie było też posądzenia, że jak PiS wymyślił, to musi być fatalne, bo uważam, że
koncepcja jest nawet chyba starsza, mi się wydaje.
Jest potrzebna, ale poparta liczbami. To znaczy, czy przy okazji tego nie zabijemy dobrze funkcjonujących lotnisk regionalnych, a przy okazji nie popsujemy też wielu dobrze funkcjonujących powiązań wewnętrznych, już naszych krajowych. I na sam koniec, czy zamiast jechać na przykład na lotnisko w Poznaniu i stamtąd wylatywać służbowo czy na urlop, będziemy musieli pojechać jednak jakieś tam 100-150 kilometrów pewnie dalej, bo Poznań po prostu przestanie wtedy funkcjonować. I tak będzie prawdopodobnie wtedy w całym kraju. Więc niezwykle ważna decyzja, która będzie rzutowała na rozwój regionalny całego kraju. Wydaje się, że naprawdę warto poświęcić temu nawet kilka miesięcy, żeby w końcu policzyć, ilu mamy pasażerów, ile mamy możliwości przyrostu, jaka jest szansa na rozwój tego rynku, czy mamy szansę pozyskania innych klientów z zagranicy.
O tym też się mówi, że to ma być hub dla na przykład wschodniej Europy.
To jest coraz trudniejsze z tego względu właśnie, o którym ja tam gdzieś przez chwilę powiedziałem, że dzisiaj nie ma naprawdę żadnego problemu, żeby samolot wystartował z Poznania, a nie z innego punktu i poleciał prawie w dowolny punkt świata, bo te samoloty po prostu takie...
Panie pośle, długa wypowiedź. Ja rozumiem od początku ten pół... Nie, proszę bardzo, o to chodzi w tej dyskusji w końcu. Ja rozumiem ten puentę jako nie mówię tak, nie mówię nie. Mniej więcej chyba się zgadzamy co do tego. Ja mam wypowiedź marszałka Jankowiaka, który mówi, że jego zdaniem będzie to zabójstwo dla Ławicy, że to doprowadzi do tego, że lotniska regionalne stracą na znaczeniu. Z kolei Marcin Chorała odpowiada, że one i tak będą, bo one głównie się specjalizują w tanich liniach lotniczych, w krótko... odległościowych lotach czarterowych. I jego zdaniem będą nagle obsługiwać ruch wakacyjny. No to mamy tutaj jakby dwie różne perspektywy spojrzenia na to.
Ta druga wypowiedź na pewno nie jest prawdziwa z tego względu, że wystarczy popatrzeć na... Monachium, tak? No Monachium nie jest wielkim, gigantycznym hubem, ale ze względu na
hubem jest Frankfurt.
Tak, hubem jest Frankfurt, ale i Berlin, i Monachium, i Hamburg żyją. I myślę, że w Polsce jest też potencjał do tego, żeby takie lotniska, zresztą to się zaczęło już też dziać, funkcjonowały. To jest oczywiście rola lotu, bo lokalnie państwowy przewoźnik powinien być tym głównym stymulującym tego typu lot.
Proszę Państwa, daję głos w takim razie. Pan senator się pierwszy zgłaszał.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę. Ja tylko proszę Państwa dwie różne perspektywy do dyskusji Państwu zadałem. Ewa Emility.
Dosyć ciekawa, chociaż no trochę monotonna pogawędka pana posła. Kilkakrotnie mnie zdumiała. No tak, ale to już jest... Ja mogłabym wypowiedzieć swoje zdanie, bo ja cierpliwie wysłuchuję... jakieś wycieczki pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Oskarżenia.
Szanowni Państwo, CPK, bardzo proszę, skupmy się na tym temacie.
Oskarżenia co do praworządności i tak dalej, ale może wrócę do tematu. Proszę Państwa, no, szanowni panowie, no, nawet Kambodża buduje coś podobnego jak nasz centralny port komunikacyjny. Ktoś, kto nie rozumie, jak wielką szansą rozwojową dla Polski jest ta inwestycja, no to dlatego powiedziałam, że przykro mi, no, ale monotonna pogawędka, może tak, może nie, to albo się zdeklarujmy, że jest coś dobrego, jesteśmy za, albo zdeklarujmy się, że jesteśmy przeciwko takiej inwestycji. Bo w tym czasie, kiedy odwołuje się kolejne audyty i tak dalej, to na przykład Austria już jest, buduje bardzo podobny, zresztą oparty, zdaje się, na podobnym projekcie taki sam port lotniczy. Możemy czekać, możemy zwlekać i tracić nasze szanse rozwojowe, a pieniądze, które zostawałyby w Polsce chociażby dzięki możliwości hubu kargowego, tak, przeładunkowego i tak dalej, to te wszystkie pieniądze zostawałyby tutaj w Polsce, a nie zostawałyby na przykład w Niemczech czy w Holandii, czy w innych krajach Europy Zachodniej. Poza tym, jeśli mówimy o tym centralnym porcie komunikacyjnym, to całkowicie zapamiętamy o tym, że to nie jest tylko lotnisko. Tak? To jest jeden wielki, duży projekt dotyczący...
Pani uważa, że Łowica nie jest zagrożona?
Czyli rozumiem, że nie mogę wygłosić dłuższego...
Nie, ja będę zaraz, będę jeszcze kolei. Nie mamy za dużo czasu.
Nie było monotonnie na pewno.
Nie było, absolutnie, pani radna, ale chciałbym jeszcze dać głos
senatorowi. Podsumowując wątek samego portu lotniczego, uważam, że jest to znakomita okazja dla rozwoju gospodarczego Polski i wiem, że nawet partia lewicowa i jeden z liderów partii lewicowej tak samo uważa. Nie wiem, czy pan senator też podzieli moje zdanie, bo może pan akurat jest z troszeczkę innej frakcji, także to...
Nie, znaczy generalnie, jak już to klub lewicy nie wyraził, parlamentarny klub lewicy nie wyraził w tej sprawie zdania. Fakt, że są dwie posłanki, które uczestniczą w dyskusji na temat sensowności tworzenia takiego portu. Ja osobiście jestem przeciwny, nie dlatego, że jestem lokalnym patriotą, ale pokażę też inne zagrożenia, które się wiążą chociażby z wojną w Ukrainie. Znaczy, ten konflikt wyraźnie pokazał, że nie warto mieć jednego lotniska z dużą infrastrukturą i tak dalej, bo bardzo łatwo je zniszczyć. Lepiej mieć wiele lotnisk mniejszych, bo wtedy łatwiej prowadzić działania wojenne. To jest trudniejsze do zniszczenia przez nieprzyjaciela. Drugi bardzo ważny element, uczciwie się przyznam, że jak był wicepremierem Marek Pol, ministra infrastruktury, to rozpoczęto w 2003 roku, ile pamiętam, właśnie takie prace studialne nad stworzeniem innego lotniska. Warszawa wydawało się, że będzie miała problemy. Po wejściu do Unii są inne normy akustyczne i można nocami było latać i tak dalej.
Też ograniczenie obszaru, zdaje się.
Też. To jest ten, to samo, co było na Ławicy. Znaczy generalnie nocą te normy hałasu są na tyle niskie, że część samolotów nie spełnia tych norm, przynajmniej nie spełniała wtedy, bo tak jak tu pan poseł słusznie zauważył, dzisiejsze samoloty są cichsze, bardziej energooszczędne i potrafią przelatywać przez Atlantyk bez międzylądowań, więc mogą teoretycznie lecieć z Poznania, jeżeli byłoby takie zapotrzebowanie. I teraz kolejne argumenty przeciw. No, jeżeli będziemy nadal prowadzić taką politykę klimatyczną, jak Unia Europejska prowadzi, a więc opłaty za zużyte paliwa kopalne, a więc opłaty za CO2, to chciałem tylko przypomnieć, że jak ogrzewamy mieszkania, to te opłaty stanowią olbrzymi, nawet więcej w koszcie opłat CO2, jest wszystkich innych kosztów, bo trzeba zapłacić 100% za prawa do emisji CO2. Unia Europejska swego czasu zwolniła paliwo lotnicze z 85% tych opłat, zwolniło z cła i podatku VAT.
Panie senatorze, jeżeli to jest miecz obosieczny, bo z kolei kolej, jeżeli byłaby element CPK, byłaby jednak bardziej ekologiczny,
tak,
niż transport
kołowy. Tak, ale właśnie koleje dużych prędkości nie są ekologiczne, bo jak każdy uczył się fizyki, opór powietrza rośnie z trzecią, albo nawet więcej niż trzecią potęgą.
Okej. Bardzo krótko, bardzo przepraszam, bo czas trochę nas dogonił. Pani Ewo, daje pani prawo o kolei powiedzieć.
Ja rozumiem, że wszyscy chcieliby, żeby samoloty też były elektryczne, tylko no, skąd się te baterie i ten prąd później musi wziąć. Jak się okazuje, ani pompy ciepła, ani panele fotowoltaiczne nie są w stanie tego dostarczyć. No chyba, że zrekonstruujemy, czy przebudujemy modele samolotów do takich, żeby jeszcze tam miały zamiast na skrzydłach jakieś dodatkowe wiatraki, które będą doładowywać akumulatory w samolocie. To jest oczywiście ironia. Natomiast wracając do poważnego wątku, ja mam nadzieję, że ten program Fit for 55 po prostu się rozleci i te dyskusje, kłamliwe dyskusje o jakichś tam emisjach dwutlenku węgla też przybiorą wreszcie normy standardów jakichś i rzeczywiście naukowych opracowań.
Z konkretów. Na przykład kolej CPK, która ma skrócić na przykład, nie wiem, przejazd z Poznania do Kalisza.
Jeśli mamy mówić właśnie o tym bardzo, bardzo ważnej drugiej części tego projektu CPK, bo to nie jest właśnie tylko lotnisko, tylko cała sieć powiązań i linii kolejowych, które pozwolą nam poruszać się szybko i efektywnie z punktu A do punktu B, no to oczywiście można temu projektowi tylko przyklasnąć, tak?
Z Radia Poznań do Warszawy Centralnej pojedziemy dużej kolejami dużych prędkości, biorąc pod uwagę czas dojścia do dworca, niż dzisiaj.
A ja mogę mimo, pana podwieźć na dworzec, bo mimo, to nie jest...
Tak, ale to też trzeba stracić 20 czy tam 30 minut. Dzisiaj w najlepszym przypadku jeździmy 2 godziny 33 minuty, a CPK pojedzie troszkę krócej, ale za to dojazdy do miejsc, gdzie można wsiąść do pociągu, spowodują, że pojedziemy dłużej.
Panie pośle, czy ten pomysł skracania połączeń i tego budowania nowego śladu, bo on tak naprawdę ma zupełnie inaczej przeorać tą naszą organizację kolejową, czy to jest argument za CPK, także dla naszego regionu? Krótko, oczywiście.
Jeżeli chodzi o kolej, a ja jestem wielkim fanem, w ogóle staram się zostawiać samochód tylko wtedy, gdzie się da i przesiadam się na pociąg, to nie tylko kwestia poruszania się pomiędzy Piłą czy Poznaniem a Baranowem, więc dla mnie równie ważne jest, by można szybko dostać się z naszego regionu do Wrocławia, do Krakowa, Katowic, Suwałk i na to jest potrzebny pomysł jednak zupełnie inny niż centralizacja wszystkiego w jednym miejscu w punkcie Polski, tak żebyśmy musieli jechać do siebie przez Baranów. Więc jest to jest to na pewno projekt, który wymaga absolutnie zmiany i ta zmiana myślę, że będzie polegała po pierwsze na tym, że powinna się pojawić kolej dużych prędkości na kluczowych
czyli trasach. Czyli na tych istniejących w tym momencie. Panie Wojtku, jedno zdanie.
Te, które są, powinny być w sposób racjonalny, niekoniecznie taki, że z 3 godzin zrobimy 2 godziny 50 minut, bo to niewiele wnosi w nasze życie.
Panie pośle, muszę uciąć pół zdania, panie, bo proszę, nasz czas dogonił.
Przecież nikt nie będzie zrywał torów z istniejących linii kolejowych, żeby...
Ale ponieważ mamy ograniczone środki, to jeżeli będziemy budować szprychty tak zwane, to oczywiście te stare pójdą w zapomnienie na dziesiątki.
I to jest ostatni głos w dzisiejszej rozmowie. Ewa Jemility, Piotr Głowski, Waldemar Witkowski. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą gorącą, wyjątkową debatę. Mam nadzieję, że temat CPK będzie jeszcze wracał. Kłaniam się państwu nisko, do usłyszenia. Spokojnego wieczoru.
Przy gorącym stole.